Naszym telefonicznym gościem jest dzisiaj Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
Solidarna Polska ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w obronie chrześcijan. Chodzi o nowelizację kodeksu karnego. Dodam, panie ministrze, w czym rzecz, proszę powiedzieć?
No, chodzi o obecne przepisy, żeby je zmienić, a mianowicie mamy obecnie przepisy z czasów stalinizmu, celowo wprowadzone przez komunistów, tak żeby były jak najbardziej rozmyte, żeby kodeks karny w ogóle nie chronił takich wartości jak właśnie dogmaty, jak zelżenie kościoła, obelżywe wypowiadanie się o kościele. Komuniści wprowadzili przepisy, które są tak rozmyte, że właściwie są nie do zastosowania, stąd te oburzające wyroki typu uniewinnienie za podarcie Biblii, typu niepodjęcie postępowania, kiedy jeden czy drugi celebryta wizerunek Matki Boskiej gdzieś tam podeptał i tak dalej, i tak dalej.
To panie ministrze, w jaki sposób kodeks karny ma zostać zmieniony, jak uściślony, czy na ile przepisy mają zostać uściślone, żeby do takich sytuacji, jak pan mówi, nie dochodziło?
Co ważne, nie chodzi o zaostrzenie kary, tylko właśnie o doprecyzowanie. A mianowicie w tej chwili w kodeksie karnym mamy, że kto złośliwie przeszkadza w wykonywaniu kultu religijnego. No i teraz każdy sąd się doktoryzuje, co to znaczy złośliwie, powołują biegłych i tak dalej, którzy zazwyczaj orzekają, że to nie było złośliwe, tylko było wyrazem jakiejś wolności artystycznej. Nie, to powinno być wprost, kto przeszkadza właśnie w wykonywaniu, sprawowaniu kultu, ten powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
No akurat teraz powołuje się pan na artykuł 195 kodeksu karnego i to jest właśnie w waszej propozycji wykreślenie tego słowa złośliwe, więc moje pytanie jest takie, czy to nie jest tylko kwestia kosmetyki, a nie diametralnej zmiany przepisów?
Nie, to jest bardzo daleko idąca zmiana przepisów, bo w tej chwili słowo złośliwie wprowadza, że ten przepis i zachowanie jest bardzo ocenne i właśnie sądy interpretują każde zachowanie nie jako złośliwe, a jako wyraz wolności artystycznej, właśnie jako wyraz jakiejś wolności osobistej itd., itd. Natomiast my się wzorujemy w naszych propozycjach doprecyzowujących przepisy, chociażby na rozwiązaniach niemieckich. Tam do dzisiaj jest przepis, i teraz nawiążę do drugiego przepisu, bo u nas jest obraza uczuć religijnych i wtedy trzeba znaleźć ludzi, którzy przyjdą, będą zeznawać, będą chodzić po sądach, mówić, że ich uczucia religijne są obrażone. My wprowadzamy jasny katalog właśnie w ramach przeszkadzania sprawowaniu kultu, w ramach obelżywego wypowiadania się o kościele, o dogmatach. I to jest w niemieckim kodeksie karnym. Niemcy sobie z tym radzą, tam nie ma opinii biegłych, którzy dowodzą później, jak to artysta miał prawo zachować się tak, a nie inaczej. No, my podjęliśmy tę inicjatywę w obronie chrześcijan, bo rzeczywiście o 1400% wzrosła ilość postępowań związanych z atakami na kościoły, związanych z atakami na religię. A wolność religii jest bardzo istotną wolnością, przecież konstytucyjnie chronioną. Nie może być zgody na to, żeby bezkarnie jeden czy drugi właśnie powołując się na różnego rodzaju działalność artystyczną pluł na rzeczy święte dla nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan, tylko dla osób wierzących, bo przecież kodeks karny i kult religijny obejmuje przecież wszystkie religie.
Panie ministrze, ale to już wasze drugie podejście w tym temacie. Teraz za sprawą obywatelskiego projektu, pod którym zbieracie podpisy, ale wcześniej był to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiosną, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, tego roku, ale zdaje się, on nie zdobył poparcia waszych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy poseł Asp, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, miał powiedzieć, że obowiązujące przepisy są wystarczające dla ochrony chrześcijan.
No nie są wystarczające, to pokazują procesy sądowe, to pokazuje podejście sędziów, którzy po prostu nie widzą przesłanej przestępstwa. I trzeba to doprecyzować, trzeba to zmienić i trzeba tak zrobić, żeby ktoś, kto chowa się za płaszczykiem wolności artystycznej, też był pociągany do odpowiedzialności, a nie żeby bezkarnie pluł na chrześcijan.
Ale mam rozumieć, panie ministrze, że nie ma tutaj jednolitości w koalicji, jeżeli chodzi o tę kwestię, jeżeli nie rozwiązujecie tego z perspektywy ministerstwa, robicie to poprzez obywatelski projekt i zbieranie podpisów?
No my zdecydowaliśmy się na formę obywatelską, bo rzeczywiście materia obrony religii jest niezwykle delikatna, tak powiem, i wywołująca różne skrajne emocje w debacie publicznej. A przychodząc do Sejmu z projektem, który cieszy się poparciem setek tysięcy obywateli, no nie można go tak wrzucić do kosza, nie można go zmielić, nie można przejść nad nim obojętnie, nie można go przemilczeć, wrzucić do zamrażarki, tylko trzeba nad nim pracować, trzeba procedować i naszym celem jest to, żeby ten głos obywateli był słyszalny, żeby nie było tak, że potem nam powiedzą, że to jest wymysł nie, 20 posłów Solidarnej Polski, co jest nieprawdą. To jest realny problem, który trzeba rozwiązać i stąd te zmiany. Stąd zresztą zachęcam wszystkich, którzy czują tę potrzebę w sercu, żeby zaangażować się. Można wejść na stronę www.wobroniechrześcijan.pl, pobrać formularz, zebrać podpisy, wysłać także na biura Solidarnej Polski czy moje, zwłaszcza tu pozdrawiam słuchaczy Raciborza, którzy bardzo chętnie doksę słuchają, więc zachęcam wszystkich, którzy rzeczywiście, mojego rodzinnego miasta Raciborza oczywiście, więc zachęcam wszystkich, którzy chcą się zaangażować, żeby właśnie wyrazić poparcie, bo od skali tego poparcia też zależy to, jak te przepisy będą potraktowane w parlamencie.
A panie ministrze, a czy to nie jest trochę puszczenie oka do prawicowego elektoratu, pokazanie, że w Zjednoczonej Prawicy to wy jesteście tym skrzydłem najbardziej konserwatywnym?
No, tak jest prawda, że jesteśmy najbardziej konserwatywnym skrzydłem. My tu nie musimy żadnego oka puszczać, tylko realizujemy to, co wierzymy. Mówimy głośno o tym, o czym, do czego mamy przekonanie. I jeżeli pod tym względem ktoś o poglądach prawicowych przekonuje się do Solidarnej Polski, to bardzo dobrze. Natomiast my akurat nie musimy, nie potrzebujemy do tego rodzaju projektów, bo mamy cały szereg innych, można powiedzieć, spraw, które już się sprawdziły w międzyczasie, kiedy mówiliśmy o Unii Europejskiej, o szalonej polityce klimatycznej, która wywoła drożyznę, która wywoła inflację, która doprowadzi do ubożenia społeczeństwa. No to się dzieje na naszych oczach. To, że jest taka inflacja, to przecież wynika z szalonej polityki pana Timmermansa, który nakłada podatki, parapodatki na elektrownie, to są podatki od powietrza, od emisji dwutlenku węgla. W związku z tym, jeszcze jak byłem ministrem środowiska, to było 20 euro za tonę, teraz już jest 80 euro za tonę. Gigantyczna część rachunku za prąd to jest po prostu rachunek za politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Teraz w obliczu wojny, w obliczu Putina, w obliczu kryzysu gazowego ta polityka splajtowała, zbankrutowała, na naszych oczach się sypie, a my przed tym przestrzegaliśmy przed zmniejszaniem polskiej suwerenności, przed dawaniem kolejnych kompetencji Unii Europejskiej i to się niestety sprawdza. Teraz chcemy zmienić kodeks karny i to wynika, my jesteśmy autentyczni, my tu żyjemy, to wynika z potrzeby serca, a mamy głębokie przekonanie, że projekt z tak szerokim poparciem obywateli po prostu ma większe szanse na przejście w parlamencie.
Podobno ostatnio Solidarna Polska rozesłała do firm badawczych prośbę, by umieszczać was w sondażach osobno obok Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest kolejny przejaw, panie ministrze, walki o podmiotowość Solidarnej Polski?
Pani redaktor, my jesteśmy świadomi, że nasza koalicja, Zjednoczona Prawica, zrobiła wiele dobrego dla Polski. Jest to najlepszy projekt polityczny ostatnich dziesięcioleci. I mamy świadomość, że gdyby nie rządziła ta koalicja, to nie było minęło 5 minut, a pan Tusk i towarzystwo bez mrugnięcia okiem zgadzaliby się na wszystko, co Bruksela chce. U nas przynajmniej jest dyskusja. Więc wiemy, co jest alternatywą dla naszej współpracy. Alternatywą jest oddanie władzy Tuskowi, oddanie władzy opozycji i po prostu złe rządy. Pamiętamy, jak wyglądało państwo wtedy, a jak my sobie radzimy w tak trudnej geopolitycznej sytuacji, z jaką mamy do czynienia.
Ale panie ministrze, to ja mam rozumieć, że jedyne, co łączy obecnie rząd Zjednoczonej Prawicy, to strach przed utratą władzy?
Nie, to ilość naszych zasług związana z zarządzaniem państwem, ilość spraw społecznych, które razem prowadziliśmy, po prostu dobre rządy w interesie Polaków. Natomiast prawdą jest, że są między nami różnice. Że nie jesteśmy, gdybyśmy byli jeden do jednego w programach wyborczych zgodni, no to byśmy byli w jednej partii, byśmy tworzyli jedną formację.
Wie pan, panie ministrze, różnice były zawsze, natomiast nie zawsze tak mocno były akcentowane.
Ja mam poczucie, że zawsze były mocno akcentowane, zwłaszcza, że teraz po prostu mamy nasilenie, można powiedzieć, owoców działań. To, przed czym przestrzegaliśmy, właśnie dzisiaj się dzieje na naszych oczach. Bardzo szybko nastąpiło, dużo szybciej niż nawet się nam wydawało, przyszło, sprawdzam. I pokazały się błędne owoce polityki, także pana premiera Morawieckiego. Mówiliśmy o tym, że zgody na wzmacnianie kompetencji unijne, na jakieś mechanizmy warunkowości, gdzie Unia będzie samodzielnie decydować, czy da nam pieniądze, czy nie, a wcześniej tego nie było, no było polityką niewłaściwą i dosyć szybko przyszło, sprawdzam.
No to a propos tego sprawdzam, panie ministrze, czy wy w ogóle bierzecie pod uwagę taką ewentualność, że politycy Solidarnej Polski mogą się nie znaleźć na listach wyborczych PiS-u?
Panie redaktor, podstawowym scenariuszem i dla Solidarnej Polski, i dla Prawa i Sprawiedliwości jest wspólny start. Natomiast no, w życiu pewne są śmierci, podatki. Co przyniesie najbliższy rok, zobaczymy. Trzeba być przygotowany i przygotowywać się na każdy scenariusz i każdą ewentualność. Natomiast nie o władzę, nie o stołki tu chodzi, nie o, nie wiem, zachowanie pozycji, tylko o ideę, o sprawy idei, o sprawy ważne dla Polaków, o o obronę tradycyjnych wartości, o obronę rodziny. Bo jak mówię, no, gdyby rządzili tamci, gdyby rządziła dzisiejsza opozycja, bez mrugnięcia okiem te wszystkie sprawy, o które my przez ostatnie lata dbaliśmy, bez mrugnięcia okiem by w kilka minut oddali.
Czyli, panie ministrze, mam rozumieć, że dla tej idei jesteście w stanie pójść na kompromisy, tak żeby właśnie wspólnie mimo wszystko się dogadać i dalej koalicyjnie trwać także na listach wyborczych?
No, czas pokaże, mówię, to jest podstawowy scenariusz brany na pewno przez nas pod uwagę, a jestem przekonany także przez Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza, że różne sondaże dają nam nawet 4-5% i stąd prośba do sondażowni, 5-6% nawet procent, stąd prośba do sondażowni, żeby pokazywały te sondaże, o których my wiemy, ile realnie waży Solidarna Polska. Natomiast niezależnie od tego, no, my robimy swoje, mamy nasz trzon ideowy, mamy naszą deklarację, mamy nasz program i chcemy go realizować we współpracy z środowiskami prawicowymi, ze współpracy ze środowiskami patriotycznymi, dla których Polska jest ważna.
Powiedział Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia państwu.